psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w studiu goszczę Annę Przypylską, która zgodziła się opowiedzieć o swojej zwierzęcej książce pod tytułem Moje życie w stadzie. Zapraszam już po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiejsza audycja zapoczątkuje serię kolejnych, w których będę Wam przedstawiała ciekawe pozycje dotyczące nie tylko psów, ale też i kotów oraz innych zwierząt. Będzie to literatura naukowa, popularno-naukowa oraz obyczajowa. Każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Jest już ze mną dr Anna Przybylska, behawiorystka psów, właścicielka hotelu dla psów i autorka książki Moje życie w stadzie. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, Zuza. Dzień dobry Państwu.
Mam przed sobą książkę, okładka różowa. W tle widać mnóstwo przepięknych psów. No i Twoją rękę z wyciągniętym kciukiem, z pomalowanymi na czerwono paznokciami. Widzę, że dzisiaj też paznokcie są na czerwono.
Tak, dzisiaj też paznokcie są na czerwono, mimo że nie czuję, że czerwony to jest mój kolor, ale jedna z klientek skomentowała na Facebooku okładkę i powiedziała, że brakuje jej tylko tych czerwonych paznokci. No i faktycznie zgrałyśmy się z okładką.
No to idealnie. A czy ta książka jest faktycznie o życiu w stadzie psów?
Tak. Wiele osób wspomina, że patrząc na okładkę, czy to przód, czy to tył tej okładki, doskonale wie, że faktycznie to, co jest na tej okładce, to jest to nasze prawdziwe życie. Zresztą nie wiem, jak ty odbierasz to nasze życie w stadzie, bo byłaś w hotelu, przez kilka dni żyłaś z tymi naszymi psami. Natomiast tak, to jest zdecydowanie to ten odbiór. Jak człowiek zejdzie nawet z tego swojego fotela, czy z kanapy, zejdzie na poziom podłogi, to te wszystkie psy gromadzą się wokół niego, więc tak, okładka odzwierciedla nasze życie w stadzie i książka jest o życiu w stadzie. Może czasami to stado gdzieś tam jest z boku, gdzieś tam samo zajmuje się sobą, a ja tylko i wyłącznie jestem z pozycji obserwatora, ale książka jest właśnie tym moim życiem.
A co skłoniło ciebie do napisania tej książki?
Dużo, bardzo dużo. Właściwie nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ ja zaczęłam pisać mając 9 lat. Wtedy napisałam swój pierwszy tomik poezji, naprawdę. Mając 12 lat napisałam swoją pierwszą książkę, która oczywiście nie została opublikowana, bo była w zeszycie. Potem było mnóstwo nagród literackich, dziecięcych, potem były poważniejsze gazety. Potem było liceum i etap przerwania pisania i chyba zwątpienia, dorastania, więc nie było tak naprawdę nic w kwestii pisania. Potem pojawiły się studia i fascynacja znowuż pisaniem. Dalej kolejnym etapem po studiach były studia doktoranckie, no i powrót do etapu pisania. Co prawda takiego etapu typowo naukowego, popularno-naukowego troszeczkę, ale jednak dalej pisania, więc nawet potrafiłam mieć rok, gdzie opublikowałam 13 artykułów. I tak mijały lata i w końcu po kilku latach, kiedy zrezygnowałam z pracy uczelni, ta potrzeba pisania nie do końca była zrealizowana. No i w końcu mogłam wejść na coś, co było na pograniczu kwestii naukowych, bo jak pewnie wiesz, tam troszeczkę jest takich podstaw naukowych. Zresztą behawior musi być podpięty naukowo. No ale potrzebowałam takich wątków osobistych, żeby ludzie mnie poznali, więc kwestia potrzeby pisania to jest jedno. Kwestia oczyszczenia się i pokazania ludziom, kim naprawdę jestem, dlaczego pracuję tak, jak pracuję. Więc to były przede wszystkim główne motywy napisania tej książki.
Czyli ta książka jest o stadzie i o tobie w stadzie.
Tak, albo może tak, o mnie i o stadzie, trochę w innej kolejności, ale właśnie dlatego, że ja pojawiłam się pierwsza i dopiero potem pojawiło się stado, jako ten mój element terapeutyczny.
A ile czasu zajęło ci napisanie tej książki? A może jeszcze wcześniej, jak długo się zastanawiałaś, czy ją w ogóle napisać?
Zastanawiałam się o nad napisaniem książki chyba od samego początku, odkąd tylko otworzyłam hotel. Natomiast tak jak otwarcie hotelu bezkojcowego było bardzo ciężkim tematem, bo ciężko było się wybić w momencie, kiedy w głowach jest przekonanie właśnie, że hotele są klatkowe, kojcowe, boksowe, jakkolwiek sobie to nazwiemy, ale nie są bezkojcowe, to tak samo ciężko było mi przebić w głowie napisanie tej książki, jak również pokazania ludziom, że jest potrzeba czegoś takiego, więc ja nie wiedziałam, czy jest potrzebna taka pozycja na rynku, czy ludzie chcą to wiedzieć. Więc w głowie to się mnóstwo lat kotłowało. Natomiast książkę zaczęłam pisać właściwie 3 lata temu. 3 lata temu, ale te pierwsze 2 lata to były bardzo ciężkim okresem pisania tej książki, ponieważ siadałam i pisałam, odkładałam. Było kilka tygodni, czasami kilka miesięcy przerwy. Brakowało mi tego czegoś. Natomiast ostatni rok to była intensywna praca, czasami po 10, po 15 stron, czasami 2-3 dni przerwy. Natomiast tak naprawdę, mimo że książkę pisałam 3 lata, to ostatni rok był takim bardzo czasem silnie intensywnym.
Mm-hmm. A czy w książce jest miejsce na specjalne psy, które w pozytywny sposób zapadły w tobie w pamięć?
Oczywiście, natomiast ostatnio wydawałam psa Dogo. Właścicielami jest, jak to w książce napisałam, starszy pan. Starszy pan nawet mi napisał maila po przeczytaniu tej książki, bo kupił ją i powiedział, że aż mu się ciepło zrobiło, że określiłam go starszy pan i mi się przykro zrobiło, właściwie głupio, no bo faktycznie i przeprosiłam go za to, a on powiedział, ależ nie, ja mam 75 lat, więc oczywiście jestem starszym panem. Natomiast tak jak i ten starszy pan zwrócił uwagę, że z tyłu powinien być indeks imion psów, żeby każdy mógł znaleźć swojego psa. Tylko właśnie odpowiadając na twoje pytanie, czy jest miejsce specjalne dla tych psów. Czasami nie da się o wszystkich psach powiedzieć, a właściwie nawet nie czasami. To jest wręcz niemożliwe. Każdy pies ma swoje miejsce u mnie w sercu, w mojej głowie, w mojej pamięci. Wiele osób nie może uwierzyć, że ja pamiętam nawet po kilku latach jego psa i to, że miał niebieską smyczkę przepinaną, że miał niebieską obruszkę, bo ja pamiętam, mimo że kilka lat się nie widzieliśmy. Ale nie znajdzie on swojego psa w książce. Czy on był w takim razie niezauważony? Nie. Czasami pewne psy są bezproblemowe, są cudowne, ale to wcale nie jest powód, dla którego ja nie wzięłam, ujęłam tego psa, tego właściciela w książce, więc nie wszystkie psy znalazły się w książce, bo jest to fizycznie niemożliwe. Natomiast nie każdy pies też jest wymieniony z prawdziwego imienia, ponieważ jeżeli nawet prezentował dosyć duże problemy, albo on, albo właściciel, bo ten, kto przeczytał, to wie, że to jest nie tylko książka o psach, ale również o ich właścicielach, to myślę, że nie chciałby, aby został z prawdziwego imienia, czy on, czy jego pies wymieniony. Dlatego w celu ochrony po prostu danych też niektóre imiona zmieniałam i po prostu pojawił się przysłowiowy fafik.
Czyli niegrzeczne psy i ich właściciele też byli wymieniani.
No niestety tak. Aczkolwiek ja bardzo nie lubię słowa niegrzeczne. Naprawdę. Ponieważ jak klient zawsze dzwoni do hotelu, to pyta się, czy mój pies jest grzeczny. A ja zawsze mówię, ale co to znaczy grzeczny? Pies ma przyjechać i się dobrze bawić. A słowo grzeczny? Nie wiem. Trudno mi określić. Ale ja nawet, mi to słowo nawet nie pasuje, mimo że jest popularne w pedagogice, do dzieci. Więc słowo grzeczny jest takim słowem bardzo trudnym do określenia dla mnie. Mhm. Grzeczny, więc raczej go nie używam.
Grzecznym można być na przyjęciu urodzinowym, jak się ma wyznaczone jakieś konkretne reguły.
A tu mi bardziej pasuje znowu słowo kulturalne. Ale możemy się bawić w słowa i to będzie właśnie to.
No bo nikt dorosły, albo rzadko się zdarza, żeby dorosły przypisywał dziecku słowo cechę kulturalny. Bardziej jest grzeczny, prawda? To też mi się wydaje, że kwestia tego, ile dziecko ma lat.
Nie wiem, bo moja 13-latka, jak już słyszę, że o kimś określenie, że ktoś jest niegrzeczny, to ona już ma różne skojarzenia, więc proszę cię, kulturalny. A psy niech się dobrze bawią.
A psy niech się dobrze bawią, no tak, no bo to w sumie jest, po to jest twój dom, twój hotel, no bo twój dom jest hotelem.
Tak, dokładnie.
Żeby psy dobrze się bawiły, tak?
No dokładnie.
One przyjeżdżają do ciebie jak do kogo? Jak do pani, cioci, jak do najlepszej przyjaciółki?
Wiesz co, chyba żadne z tych określeń. Myślę, i to, to jest to, czego nauczyli mnie klienci do drugiego domu. Do drugiego domu, że wiedzą, że to jest ich drugi dom i tak jak bardzo dużo psów od lat przyjeżdża i ma swoje standardowe zachowania i klienci wspominają, że ich pies zachowuje się dokładnie tak samo jak w swoim domu, czyli to jest ich drugi dom. Więc myślę, że bardziej drugi dom.
Okej.
Okay. Tylko ten rozrywkowy.
To teraz zrobimy sobie krótką przerwę, żebyś mogła sobie odetchnąć, a po niej kontynuujemy rozmowę o twojej książce Moje życie w stadzie.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj rozmawiamy o książce. I tak jak już wspomniałam przed przerwą, dzisiejsza audycja zapoczątkuje oczywiście serię kolejnych. Będę wam opowiadała o zwierzęco-lubnych książkach, szczególnie takich dotyczących behawioru, ale nie tylko. Będą to książki dotyczące też różnych aspektów życia ze zwierzętami. Nie tylko z psami i z kotami, ale też z innymi gatunkami. A ze mną w studio jest dr Ania Przybylska, która jest właśnie autorką książki Moje życie w stadzie. Przed przerwą opowiedzieliśmy sobie o tym, czy książka faktycznie jest o stadzie psów. Zapytałam Anię też między innymi o to, co skłoniło ją do napisania tej książki. No a teraz chciałam się zapytać w sumie, jak czułaś się, kiedy pierwszy raz czytałaś swoją książkę? Przed recenzją, po recenzji, bo sama po sobie wiem, jako osoba może nie związana właśnie z literaturą, ale z plastyką, że jak coś narysowałam, to mi się strasznie podobało, a po jakimś czasie stwierdzałam, że wszystko jest krzywe i widziałam to w krzywym zwierciadle, mimo że innym to się podobało.
To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ ja pamiętam, ja żeby pisać, chyba wchodzę w taki poziom jakiegoś transu. Ja nie do końca mam kontakt z rzeczywistością, ponieważ ja siadam i pisam i piszę. I najzabawniejsze jest to, że na samym początku potrzebowałam gdzieś tam, jeździłam po kawiarniach w okolicy, szukając tego swojego miejsca, gdzie nie będzie psów, gdzie nie będzie ludzi, gdzie nikt nie będzie mnie tyrpał nosem, gdzie nie będzie mówił mamo obiad albo cokolwiek innego, żeby wziąć, oddać się temu procesowi pisania. Natomiast to był taki początek. Oczywiście tego swojego miejsca w kawiarni żadnej nie znalazłam, bo jakoś nigdzie się nie czułam tak jak w domu, więc to w domu musiałam nauczyć się odłączać. Natomiast to odłączanie chyba było takie od samego początku, bo jeszcze jak pracowałam na uczelni, pamiętam, pisałam, no bo to był nasz obowiązek, pisanie artykułów naukowych. I jak pisałam artykuł naukowy, to też go nie czytałam. Wysyłałam go do recenzji, dostawałam z recenzji, poprawiałam po recenzji, szedł do druku i temat się kończył. I nagle po roku albo dwóch wpadała mi fajna książka z licznymi artykułami i tak patrzę, o, ten jest fajny, ale fajnie ktoś napisał. Co to za autor? Bo ja nigdy nie patrzyłam na autora. To nie było dla mnie podstawą. Chodziło o zawartość merytoryczną. Jak wykorzystywałam artykuł albo książkę, to dopiero wtedy wracałam do autora. I tak kilka stron do przodu patrzę, o, to ja napisałam. Więc nawet nie miałam świadomości, że czytam własny artykuł i własne badania. Czyli to tak jakby było dowodem tego, że ja byłam w pewnego rodzaju transie. Nie do końca Marcin, mój mąż, to nazywa, że ściągam informacje z chmury gdzieś tam, więc i mam z czymś połączenie, z czym nikt inny nie ma właśnie tego połączenia. No i chyba z pisaniem tej książki było bardzo podobnie. Jak się nauczyłam już pisać w domu, w tym stadzie, odłączałam się od tego, co się dzieje, odłączałam się od dzieci, odłączałam się od obserwacji stada, skupiałam się tylko i wyłącznie na pisaniu. Kończyła się wena, kończyło się pisanie po kilku godzinach, zamykałam komputer, odkładałam to, nie wracałam do tego. Ja nie przeczytałam książki, dopóki nie była gotowa w całości. Jak była gotowa w całości, to ją przeczytałam i byłam w totalnym szoku. W totalnym szoku ze względu na język, ze względu na emocje. Czytałam zdania, które wydawały mi się, ojej, jak to zabrzmi źle, troszeczkę takie fajne, takie mądre, pełne emocji, tak jakby nie moje. I wydawało mi się, że ja nie byłabym w stanie tego napisać. Ale to pewnie gdzieś tam kompleksy też przemawiały. Więc to był pierwszy etap przeczytania tej książki, kiedy ona już była całkowicie gotowa. No i potem oczywiście poszła książka do wydawnictwa, do korekty językowej. Planowałam korektę językową zrobić całkowicie samodzielnie. Natomiast jak dostałam z korekty językowej książkę i zobaczyłam przekreślenia, podkreślenia uwagi. Totalnie czułam, że świat mi się zawalił, ponieważ pani korektor, notabene cudowna osoba, bardzo mocno zaingerowała w moje emocje w tej książce, bardzo mocno. A ja zawsze wychodziłam z założenia, że ja jestem jedną wielką chodzącą emocją i ta książka musi być tą chodzącą emocją, bo ona przedstawia mnie. No a pani korektorka bardzo mocno tam namieszała i stwierdziłam, że ja nie jestem w stanie. No i tego przeczytać po korekcie. No ale nie miałam wyboru. Nie miałam wyboru, więc zrobiliśmy korektę i przeczytałam dopiero książkę drugi raz po korekcie. Natomiast przeczytanie tej książki po korekcie było bardzo silnym dla mnie przeżyciem, ponieważ musiałam na nią spojrzeć kolejny raz dostrzec rzeczy, które mnie bolą, rzeczy, które mnie nie bolą, które mnie cieszą, bo jak dobrze wiesz, książka jest pełna emocji dosłownie skrajnych. Od radości po płacz. Więc przeczytałam ją tylko i wyłącznie dwa razy i na razie nie jestem gotowa do przeczytania trzeci raz. Jak to napisała mi jedna z klientek hotelu, która przeczytała książkę, napisała piękne zdanie, które brzmiało: Aniu, mam nadzieję, że niebawem będziesz w stanie usiąść kolejny raz do tej książki i przeczytać ją trzeci raz, ponieważ jest ona piękna i pełna emocji. Warto się z tym zmierzyć. Więc ja przeczytałam dwa razy, na razie mi starczy. Innych zachęcam oczywiście do przeczytania, niekoniecznie dwa, trzy razy, ale się śmieję, że największy krytyk tej książki, czyli Marcin, przeczytał ją aż 7 razy. Z jednej strony dlatego, że musiał ktoś to zrobić i zmierzyć się z tymi wszystkimi błędami. Z drugiej strony fajnie się obserwowało, jak czytał tą książkę i nadal był pełen emocji i pod wrażeniem tej książki. Więc bardzo się cieszę i myślę, że jest coś dobrego w niej.
No słuchaj, ja czytałam książkę i wiem, że rozdział zatytułowany na przykład Kodeks Dobrych Praktyk to tak naprawdę przepis na hotel. Słuchaj, ktoś to przeczyta, ktoś kto sam prowadzi hotel, placówkę z pewnością podobną do twojej, no i będzie to kopiował. Czy napisałaś to dla wszystkich hotelowanych psów, żeby było im jak najlepiej? Zrobiłaś to celowo?
Pytanie jest bardzo skomplikowane. Zacznę od tego, że skończyłyśmy poprzednie pytanie na emocjach, a Kodeks Dobrych Praktyk w ogóle nie był pisany pod wpływem emocji. Tam nie ma emocji. Tam jest, tak jak powiedziałaś, troszeczkę przepis. Czy przepis na sukces? Niekoniecznie uważam. Było bardzo dużo dyskusji, czy faktycznie ten Kodeks Dobrych Praktyk wpisywać. Mnóstwo osób było przeciwnych, bo mówi, bo dajesz receptę. A ja mówię, nie. Nie da się dać recepty, ponieważ to, co jest napisane, to jest jedno, natomiast ty musisz czuć, ty musisz mieć umiejętność. Nie da się po prostu przeczytać. Jeśli nie umiesz ubić jajek i zrobić biszkopta, dobrego biszkopta, bo nie czujesz, nie kochasz tego, to nie zrobisz go. Przepis ci nie wystarczy, więc tak samo tutaj. Hotele, byliśmy prawdopodobnie pierwszym hotelem bezkojcowym. Ja mówię całkowicie bezkojcowym, bo nie mówię o tym, że w nocy są psy izolowane w klatkach. Natomiast byliśmy prawdopodobnie pierwszym hotelem bezkojcowym w Polsce. Uczyliśmy się sami, całkowicie sami od zera. Hoteli bezkojcowych nadal jest za mało. Nadal jest duże zapotrzebowanie. Oczywiście nie każdy pies nadaje się do hotelu bezkojcowego, ale pamiętajmy o tym, że ludzie muszą się uczyć na czymś. Dlaczego mają uczyć się na błędach? Kiedyś myślałam, że mogę uczyć ludzi u siebie w hotelu, ale wymaga to ode mnie tak dużo pracy i tak dużo stresu od psów hotelowych, że na większą skalę nie byłabym w stanie tego robić. Natomiast mogę chociaż ułatwić ludziom, tym, którzy chcą, którzy czują, pokazać, gdzie pojawiają się błędy, żeby uniknęli tego, żeby zmniejszyli stres dla tych psów, które przychodzą i dla właścicieli przede wszystkim. Więc tak, ten Kodeks Dobrych Praktyk ma pokazać temu komuś, kto do nas przyjdzie, a jeszcze nie był i nie wejdzie do domu, bo nie wejdzie do domu, w jaki sposób wprowadzamy tego psa, w jaki sposób zaczęliśmy, co wypracowaliśmy, ponieważ bardzo często rozmowa trwa na przykład 15 minut, a w tym Kodeksie Dobrych Praktyk mamy 20 parę stron rzetelnej wiedzy. Uważam, że rzetelnej wiedzy, która ewoluowała przez prawie 10 lat. Więc jeśli może wziąć i ułatwić i psom, i ludziom, super. będę bardzo się cieszyła z tego powodu. A jak ktoś będzie chciał więcej, jestem jak najbardziej w stanie udzielić więcej informacji.
Bardzo się cieszę, bo mi się wydaje, że najważniejsze jest to, żeby potrafić dzielić się wiedzą i ty to robisz, ty to zrobiłaś. Tak jak ja często w swojej praktyce słyszę, że ludzie nie przyjmują stażystów, nikomu nie chcą zdradzić jakichś praktyk, ale po to to jest, tak? Po to uczymy się i nabywamy doświadczenia, żeby potem tym doświadczeniem się dzielić, dlatego dla mnie to jest chyba najpiękniejsze, co w tej książce zrobiłaś. Dajesz komuś swoją wiedzę tak naprawdę tylko po to, żeby psom żyło się lepiej. Teraz trochę z innej beczki. Jak się czułaś, kiedy udało ci się wydać tą książkę? Jakie emocje ci towarzyszyły?
Maksymalnie skrajne, których się totalnie nie spodziewałam. I to były pierwszy raz. Nie była to moja pierwsza książka, aczkolwiek pierwsza tak osobista książka. I może dlatego byłam pełna emocji. Bardzo się cieszyłam, że książka będzie wydana. Nie mogłam się tego dnia doczekać, ale w momencie, kiedy dostaliśmy informację z drukarni, że książka jest do odbioru, ja nie byłam w stanie pojechać do tej drukarni, więc Marcin wsiadł w auto i pojechał odebrać książkę, przywiózł ją, rozłożył w biurze. Nie byłam w stanie wejść do biura. Targały mną tak silne, powiedziałabym negatywne emocje, ale negatywne w sensie wstydziłam się jej, bałam się tej książki, płakałam, bardzo mocno płakałam. Nawet graniczyło to z tym, że żałowałam, że wydałam tą książkę, bo nie wiedziałam, czego się spodziewać po niej, więc to były bardzo silne emocje. Czy dzisiaj takie same emocje towarzyszą? Nie, zdecydowanie nie. Dzisiaj już wiem, jaki jest odzew tej książki i dlatego już się tego nie boję, ale tamten 1-2 dni były jednym z najtrudniejszych w ostatnich latach, jakie przeżyłam.
Próbuję sobie to wyobrazić i trochę ciebie znając, no trochę potrafię i trochę mi jest przykro. Teraz zrobimy sobie przerwę, żebyś mogła sobie też trochę odpocząć i po krótkiej piosence dalej będę ci zadawać te trudne pytania.
Dobrze.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj moim i waszym gościem jest dr Anna Przybylska, behawiorystka psów, właścicielka hotelu dla psów, no i autorka książki Moje życie w stadzie, o której dzisiaj sobie bardzo intensywnie rozmawiamy. Ja też chciałam też dodać, że ta audycja zapoczątkuje serię kolejnych, w których będę wam opowiadała o innych ciekawych pozycjach dotyczących nie tylko psów i kotów, ale również innych zwierząt. Aniu, czy ta książka jest dla wszystkich? Bo w sumie jesteśmy, wiesz, tutaj zaraz będzie audycja dla dzieci, ale też oczywiście dorośli tego słuchają. Czy jest to książka, którą dedykujesz, nie wiem, kobietom, mężczyznom, dzieciom, nastolatkom?
Miesiąc temu powiedziałabym, że książka nie jest dla wszystkich. Powiedziałabym tylko, że książka jest przede wszystkim dedykowana wszystkim tym, którzy mają do czynienia z psami, wszystkim tym, którzy są właścicielami psa lub kota, bo mówisz behawiorystka psów, ale jestem też behawiorystką kotów i też łączyłam stada psiokocie, więc czy jest dla dzieci? Dla dzieci myślę, że jest trudna, natomiast bardzo trudna, ale moje dzieci się wychowały, od 9 lat wychowują się w stadzie psów, więc tak naprawdę to też może pokazać, jak trudne to jest. Bardzo często rodzice impulsywnie podejmują decyzję, bo dziecko chce psa, kota i ta decyzja jest kontynuowana poprzez zakupienie właśnie albo zaadoptowanie, więc może trochę uświadomić, że to nie jest takie proste. Więc jeżeli rodzic będzie w stanie, nie mając tego zwierzęcia, wyciągnąć pewne rzeczy, pewne kwestie takie edukacyjne dla dziecka i opowiedzieć mu, jak najbardziej. Też jest to skierowana dla nich, do nich ta książka. Natomiast też uświadamia o chorobach, o cierpieniu, o hotelowaniu i o wielu, wielu innych rzeczach, tak zwanych obowiązkach rodzica. Natomiast książka jest dla kogo? No na pewno dla stowarzyszeń, na pewno dla behawiorystów, na pewno dla tych, którzy chcą pracować ze zwierzętami, A ostatnio poprzez odzew właśnie tej książki dowiedziałam się nawet, że jest skierowana i każdy, kto nawet nie ma zwierzęcia, a miał bardzo ciężkie dzieciństwo, które rzutuje na jego dalsze życie, również ta książka pozwoliła mu ułożyć sobie wiele rzeczy. Pokazała, że jest w stanie sobie z trudami dnia poradzić. Jedna, właściwie nawet to nie była moja klientka, osoba, którą poznałam, pani psia, psi fotograf, nagrała mi się z wiadomością na WhatsAppa podczas czytania książki i powiedziała tak: Aniu, jest 20:30, wróciłam do domu totalnie zmęczona i jedyne, o czym marzyłam, to było łóżko, chciałam się położyć i odpocząć, ale wtedy sobie pomyślałam, ale Ania by jeszcze to zrobiła i wstałam i to zrobiłam, więc trochę mnie to rozbawiło, ale jednocześnie spowodowało, że pomyślałam, że ta książka może zrobić dużo dobrego, bo pokazać, że jesteśmy waleczni, że potrafimy dostać kopa w tyłek, ale podnieść się i pójść dalej. Więc nawet moje dzieciaki, które mają w chwili obecnej 13 i 16 lat, 9 lat żyją w tym psim stadzie, przechodzą różne okresy, od wielkiej miłości i fascynacji psami, po odsunięcie się momentami od tego życia w stadzie, bo potrzebują tą swoją przestrzeń i ja ją w 100% szanuję, no to to też jest tak naprawdę pokazanie, że one mają swoje emocje, mają swoje uczucia, więc a kiedy pisałam jeszcze książkę, przyszła do mnie Hanka lat 12 i powiedziała: mama, ja nie chcę, żebym była w tej książce. Ja nie chcę, żebyś cokolwiek o mnie pisała. I ja tak myślę, jejciu, i co ja mam teraz zrobić z tymi stronami, gdzie o niej pisałam? I nagle tydzień przed wydaniem książki przychodzi Hanka lat 13 i mówi: mama, a na których stronach jestem? I ja mówię: no kazałaś mi je wykasować. A ona: to nie, to już mogę być w tej książce, już bym chciała. Więc się śmieję, że pierwszy darmowy egzemplarz, jaki poszedł, to poszedł dla Hanki, ponieważ powiedziała tak: mam nadzieję, że żaden nauczyciel Hanki nie słucha tej audycji. Hanka powiedziała: mama, bo ja nie czytam lektur. No wiem, Hania, że nie czytasz lektur. Jest mi strasznie przykro, że nie czytasz lektur, a w przyszłym roku egzamin ósmoklasisty. A Hania: ale ja twoją książkę przeczytam. Super. I bardzo się cieszę, że moją książkę przeczytasz. I zaczęła czytać, zaczęła robić screeny i zdjęcia w książce i wysyłać mi wiadomości, gdzie siebie znalazła, co znalazła. I na przykład właśnie żarty, że w szkole powiedziała, że do koleżanki, że używa agresji przekierowanej i wiele innych specjalistycznych słów, na przykład jako sześciolatka, których dzieci nie znają. Więc to są takie czasami żartobliwe rzeczy, ale pokazują, że książka jest skierowana do bardzo szerokiego grona odbiorców.
No tak. A propos agresji przekierowanej, to pewnie no po prostu w jakim środowisku się wychowujesz, takiego słownictwa używasz.
Tak, tak. Właśnie ja dostałam wtedy wezwanie do szkoły, że Hania używa słownictwa zbyt specjalistycznego i niezrozumiałego dla otoczenia. Więc też to było dla mnie takie dziwne. No, mądra dziewczynka, prawda?
Też zgadzam się, ale faktycznie dla niektórych mogłoby być trochę za mocne takie słowa. A czy był jakiś rozdział, który był dla ciebie wyjątkowo przyjemny do napisania? Wiem, że samo pisanie w sobie pewnie było przyjemne, już zresztą o tym mówiłaś, ale może któryś z nich wyjątkowo zapadł ci w pamięć i masz z nim specjalną więź?
Moim ulubionym rozdziałem było to właśnie know-how, kodeks dobrych praktyk, to było to. Ale dlatego, że ja byłam wtedy najbardziej, straszne zdanie teraz powiemy, stabilna emocjonalnie, ponieważ w tym momencie nie chwytałam informacji z chmury, tylko mogłam bazować na swoim behawiorze, na swojej wiedzy. A to też pokazało, kocham te dwa rodzaje pisania. Kocham pisanie z chmury, kiedy jestem, kiedy odlatuję, kiedy jestem połączona z moimi emocjami i pod wpływem emocji, ponieważ zdarzało się, że byłam na przykład bardzo wkurzona na jakąś sytuację, która zdarzyła się w hotelu i wtedy momentalnie czułam, że muszę się rozładować, w jaki sposób siadam i piszę, bo wtedy najwięcej emocji przekazuję. Kodeks dobrych praktyk nie pozwalał. Kodeks dobrych praktyk to był rozdział, gdzie ja musiałam usiąść i pisać bardzo racjonalnie, bardzo zrozumiale, bazować na swojej wiedzy, nie na emocjach. Zresztą nawet Marcin powiedział, że co, nie podoba mi się ten rozdział, on w ogóle odbiega od całości, bo tam jest tylko i wyłącznie wiedza merytoryczna. No tak, ale to jestem ja, prawda? Więc podobało mi się i zatęskniłam za merytoryką. Więc ta książka jest troszeczkę przeplataniem emocji z merytoryką, natomiast ten rozdział był inny. A czy inne? Były trudniejsze i były prostsze. Myślę, że ten był prostszy. Czy przyjemny? Nie wiem, chyba nie potrafię wziąć określić, czy któryś rozdział był przyjemny jako przyjemny. Samą przyjemnością jest pisanie.
A czy planujesz kolejne części mojego życia w stadzie? Czy może jakaś inna pozycja?
Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ moje życie w stadzie nie wyczerpuje tematu, ale myślę, że to by było już takie troszeczkę wałkowanie, bardzo duże wałkowanie kolejnych tematów, kolejnych przypadków klientów, przypadków psów, przypadków w hotelu. Ta książka jest pewnego rodzaju wizytówką, pewnego rodzaju pokazaniem, co się pewnego rodzaju pokazaniem, co się dzieje w hotelu, poza hotelem, w naszym życiu. Natomiast ona jest wstępem, ona jest początkiem do czegoś dalej. Dzisiaj mam rozpoczęte 3 nowe książki. Jedna filozoficzno-psychologiczna, o psach oczywiście, nie powiem jak. Natomiast myślimy, że zrobi bardzo duże trzęsienie ziemi, bo nie ma takiej pozycji. Bardzo się boję tej książki i nie wiem jeszcze, w jakim kierunku ona pójdzie. Druga książka jest bardzo silnie merytoryczna, totalnie bez emocji, typowy behawior. Bardzo ją lubię, ale myślę, że ona się pojawi później, zdecydowanie później. No i trzecia pozycja, bardzo liczę na nią. Dostałam propozycję napisania jej pierwszego, właściwie teraz jak byłam niedawno w Hiszpanii i postanowiłam, że pojawi się najpóźniej 1 grudnia. Więc będzie to dość szybko. Pomysł bardzo mocno ewoluuje. Zostanie napisana w lipcu. Skończona w lipcu właściwie, bo pisze się. Jeszcze muszę porozmawiać z panią od rysunku, która wykona na pewno przepiękne prace. Recenzję już mamy recenzenta już mamy przygotowanego, już mamy omówionego, więc nawet będzie to psycholog dziecięcy, bo będzie to książka dla dzieci, bo właściwie będzie nawet to seria książek dla dzieci i myślę, że to też będzie wypełnieniem jakiejś luki. Dla mnie bardzo mocnym wyzwaniem, bardzo wysokim, bardzo trudnym. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś przeczyta moje życie w stadzie, wie, że moja ewolucja miłości do dzieci i zrozumienia dzieci jest bardzo ciężka, ponieważ ja nie zostałam tego nauczona i dlatego też, żeby jak najbardziej, jak najlepiej dotrzeć do tych dzieci, potrzebuję czyjejś pomocy. Tą pomoc znalazłam, więc będzie to książka we współautorstwie, cała seria będzie we współautorstwie, więc myślimy, że zrobimy coś fajnego, coś pięknego, które już dzisiaj wiemy, że ma szansę tłumaczenia na języki obce, bo tego też nie ma na świecie. Przynajmniej nie znalazłyśmy.
No to wspaniale, czyli będzie to kolejna przygoda tak naprawdę w twojej karierze jako autorki książek, coś, czego nigdy wcześniej nie napisałaś.
Tak, ja nie sądziłam, że mogłabym napisać książkę dla dzieci, bo no nie sądziłam, a jest to naprawdę niesamowite wyzwanie. A jak byłam na spotkaniu, właśnie to ta dziewczyna zapytała się mnie, a może byś napisała coś lżejszego teraz? Ja mówię, no okej, tylko co? Bardzo chętnie. No właśnie, może coś takiego dla dzieci. Więc się śmieję, że teraz się troszeczkę uczę tego dziecięcego języka. Zakupiłam sobie kilka tomów takich książek dziecięcych, żeby wziąć, zrozumieć, co dociera, jak dociera dla dzieci, żeby tą wiedzę merytoryczną, żeby ten behawior przekuć właśnie na ten język dziecięcy, żeby dziecko nie tylko zrozumiało, ale chciało więcej i żeby rodzice chcieli więcej.
Bardzo serdecznie ci dziękuję za dzisiejszy tutaj wywiad ze mną, za to, że zgodziłaś się przyjechać i opowiedzieć o swojej książce. Dla mnie ta rozmowa była bardzo emocjonalna. Myślę, że dla osób, które były po drugiej stronie odbiornika, również była emocjonalna i mam nadzieję, że jeżeli pojawi się ta książka w grudniu, to ty również pojawisz się tutaj, żeby o niej opowiedzieć.
Tak, oczywiście, to widzę, że będziemy musiały złamać schemat, bo ja zaobserwowałam, że co 2 lata się mniej więcej widzimy, a tu nagle będzie 1 grudnia. Ale tak, bardzo chętnie, bo myślę, że będzie czymś fantastycznym ta książka.
I myślę, że dla naszych słuchaczy, szczególnie tych najmłodszych, ale też i rodziców, ta książka będzie czymś, co się sprawdzi z tego, co opowiadasz, także już nie mogę się doczekać. Bardzo serdecznie dziękuję, moi drodzy, za obecność przed odbiornikami. Bardzo dziękuję jeszcze raz Aniu za to, że zgodziłaś się być moim i Państwa gościem. Była dr Anna Przypylska, autorka książki Moje życie w stadzie. A my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8 w audycji Psykoty i inne kłopoty. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.